Czas już na nas, przemówił Wiedźmin, unikając wzroku podochoconych winem dziewczyn, zerkających ku niemu od stołu, przy którym bawiono się we wróżby. Zbierajmy się, Reinhard. Płaćmy, wsiadajmy na konie i jedziemy do Beauclair. Wiem, dokąd ci tak spieszno, wyszczerzył zęby rycerz. Nie bój się, czeka twoja zielonooczka. Ledwo co biła północ. Opowiedz o uczcie. Opowiem i jedziemy. Jedziemy. Widok ustawionego w gigantyczną podkowę stołu przypominał dobitnie, że jesień przemija i ma się ku zimie. Wśród piętrzących się na misach i półmiskach dań dominowała dziczyzna we wszystkich możliwych wersjach i odmianach. Były tam wielkie ćwiartki dzików, udźce i kombry jeleni, rozmaite pasztety, auszpiki i różowe plastry mięs, jesiennie przybrane grzybami, żurawiną, śliwkowymi powidłami i sosem głogowym. Było jesienne ptactwo, cietrzewie, głuszce i bażanty, dekoracyjnie podane ze skrzydłami i ogonami. Były pieczone pantarki, przepiórki i kuropatwy, cyranki, bekasy, jarząbki i paszkoty. Były tam i prawdziwe delikatesy, jak kwiczoły, pieczone w całości bez patroszenia, albowiem jagody jałowca, którymi wypchane są wnętrzności tych maleńkich ptaszków, stanowią naturalną przyprawę. Były tam i łososio pstrągi z górskich jezior, były sandacze, były miętusie i szczupacze wątróbki, zielony akcent dawała roszponka. Późno jesienna sałata, którą, jeśli by zaszła taka konieczność, można było wygrzebać nawet spod śniegu. Kwiaty zastępowała jemioła. Pośrodku stanowiącego szczyt podkowy stołu honorowego, za którym zasiadała księżna Anarietta i goście najzacniejsi, na wielkiej srebrnej tacy umieszczono dekorację wieczoru. Wśród trufli, wyciętych z marchwi kwiatków, przepołowionych cytryn i karczochowych serc, spoczywał ogromny sterlet, a na jego grzbiecie stała na jednej nodze upieczona w całości czapla, trzymająca w uniesionym dziobie złoty pierścień. — Przysięgam na czaplę! — zakrzyknął wstając i wznosząc puchar Peyrac Peyrin, dobrze znany Wiedźminowi baron z byczą głową w herbie. — Na czaplę przysięgam bronić czci rycerskiej i honoru dam. I ślubuję nigdy, przenigdy nie ustąpić nikomu pola. Ślub nagrodzono gromką owacją i wzięto się za jedzenie. — Przysięgam na czaplę! — wrzasnął drugi rycerz z miotlastym i zadzierżyście zadartym ku górze wąsem. Do krwi ostatniej kropli z żył przysięgam bronić granic i jej miłości Anny Henriety. A żeby dowieść mej wierności, ślubuję na tarczy wymalować czaple i przez rok walczyć incognito. Imię i herb tając, zwąc się rycerzem białej czapli. Zdrowie wznoszę jej książęcej miłości. Zdrowia, szczęścia, wiwat, niech żyje jej miłość. Anarietta podziękowała lekkim kiwnięciem udekorowanej diamentowym diademem głowy. Diamentów miała na sobie tyle, że samym przejściem mogłaby rysować szkło. Obok niej siedział Jaskier, uśmiechając się głupio. Trochę dalej między dwiema matronami zasiadał Imiel Regis. Ubrany był w czarny, samitowy kaftan, w którym wyglądał jak wampir. Usługiwał matronom i bawił je konwersacją, a one słuchały zafascynowane. Geralt chwycił półmisek z przybranymi pietruszką dzwonkami sandacza, usłużył siedzącej po jego lewicy Fringilli Vigo, wystrojonej w suknię z fioletowego atłasu i arcypiękną kolię z ametystów, ładnie układającą się na dekolcie. Fringilla, obserwując go spod czarnych rzęs, wzniosła pucharek i uśmiechnęła się zagadkowo. Twoje zdrowie, Geralt. Cieszę się, że posadzono nas razem. Nie chwal dnia przed zachodem. Odwzajemnił uśmiech, bo był w sumie w niezłym humorze. Uczta ledwo się zaczęła. Przeciwnie. Trwa już dostatecznie długo, byś mnie skomplementował. Jak długo mam czekać? Jesteś urzekająco piękna. Powoli, powoli, powściągliwiej. Zaśmiała się, a on przysiągłby, że całkiem szczerze. W tym tempie strach pomyśleć, dokąd możemy zajść przed końcem biesiady. Zacznij od... A powiedz, że mam gustowną suknię i że twarzowo mi w fioletach. Twarzowo ci w fioletach. Choć mnie, przyznam, najbardziej podobałaś się w bieli. Zobaczył w jej szmaragdowych oczach wyzwanie. Bał się podjąć. W aż tak dobrym humorze nie był. Naprzeciw posadzono Kahira i Milwę, Kahir siedział pomiędzy dwiema młodziutkimi i bezustannie szczebioczącymi szlachciankami, a bodajże baronównami. Łuczniczce natomiast towarzyszył starszy, ponury i milczący jak głaz rycerz z twarzą bardzo zeszpeconą śladami po ospie. Nieco dalej siedziała zaś Anguiem, wodząc rej i rejwach wśród młodych, błędnych rycerzy. — Co to jest? — wrzeszczała, unosząc srebrny nóż z zaokrąglonym końcem. — Bez szpicu? Boją się, że zaczniemy się wzajem żgać, czy co? — Takie noże — wyjaśniła Fringilla — są w Beauclair w użyciu od czasów księżnej Karoliny Roberty, babki Anny Henriety. Karobertę doprowadzało do szału, gdy w czasie biesiad goście dłubali sobie nożami w zębach. A nożem z zaokrąglonym końcem dłubać nie sposób. — Nie sposób — zgodziła się Anguiem, wykrzywiając się szelmowsko. — Na szczęście dali jeszcze widelce! Udała, że wkłada widelec do ust, pod groźnym spojrzeniem Geralta zaprzestała. Siedzący po jej prawicy młody rycerzyk zaśmiał się rżącym falsetem. Geralt wziął półmisek z kaczką w auszpiku, usłużył Fringilli. Widział, jak Kahir dwoi się i troi, spełniając zachcianki baronówien. Te zaś patrzą w niego jak w tęczę. Widział, jak młodzi rycerze uwijają się przy Anguiem, na wyprzódki podając jej potrawy i rżąc z jej niemądrych dowcipów. Widział, jak Milva kruszy chleb, patrząc w obróz. Fringilla zdawała się czytać w jego myślach. — Marnie trafiła — szepnęła, nachylając się ku niemu — twoja małomówna kompanionka. A cóż, takie rzeczy zdarzają się przy układaniu stołu. Baron de Trastamara nie grzeszy dworności ani elokwencją. — Może to i lepiej — odrzekł cicho Geralt. — Obśliniony uprzejmością dworak byłby gorszy. — Ja znam Milwę. — Jesteś pewien? — spojrzała na niego szybko. — A nie mierzysz jej aby twoją własną miarką? Nawiasem mówiąc, dość okrutną. Nie odpowiedział. Miast tego usłużył jej, nalewając wina, i uznał, że najwyższy czas wyjaśnić pewne kwestie. — Jesteś czarodziejką, prawda? — Prawda. Przyznała, całkiem zręcznie maskując zdziwienie. Po czym poznałeś? Wyczuwam aurę. Nie wdał się w szczegóły. I mam wprawę. Żeby wszystko było jasne, powiedziała po chwili, nie było moim zamiarem kogokolwiek zwodzić. Nie mam jednak obowiązku obnosić się z moją profesją, ani nakładać szpiczastego kapelusza i czarnej opończy. Po co mają straszyć mną dzieci? Mam prawo do incognito. Niezaprzeczalne. Jestem w Beauclair, bo tu mieści się, jeśli nie największa, to najbogatsza biblioteka znanego świata. Poza uniwersyteckimi, ma się rozumieć. Ale uniwersytety są zazdrosne o dostęp do swych półek. A tutaj ja jestem krewną i przyjaciółką Anariety i wolno mi wszystko. Pozazdrościć. Podczas audiencji Anarieta sugerowała, że księgozbiory mogą kryć pożyteczną dla ciebie wskazówkę. Nie zrażaj się jej teatralną egzaltacją. Ona już taka jest. A to, że coś w księgach znajdziesz, jest rzeczywiście niewykluczone. Ba, całkiem prawdopodobne. Wystarczy wiedzieć, czego i gdzie szukać. Rzeczywiście. Nic więcej. Entuzjazm twoich odpowiedzi iście podnosi na duchu i zachęca do konwersacji. Zmrużyła lekko oczy. Domyślam się powodu. Nie ufasz mi, prawda? Może jeszcze jarząbka?
Przysięgam na czaple!
Młody rycerz z końca podkowy wstał i przewiązał sobie oko szarfą otrzymaną od sąsiadki za stołem.
Ślubuję nie zdejmować tej szarfy dotąd, dopóki do nogi nie wytępieni zostaną grasanci z przełęczy Cervantesa.
Księżna wyraziła uznanie wielkopańskim skinieniem skrzącego się od brylantów diademu. Geralt liczył, że Fringilla nie podejmie tematu, był w błędzie. Nie wierzysz mi i nie ufasz, powiedziała. Zadałeś mi cios podwójnie bolesny. Nie tylko wątpisz, że szczerze chcę pomóc, ale do tego nie wierzysz, że mogę. Och, Geralt, do żywego uraziłeś moją dumę i wyniosłą ambicję. Posłuchaj, nie! Uniosła nóż i widelec, jak gdyby grożąc mu nimi. Nie tłumacz się. Nie znoszę mężczyzn, którzy się tłumaczą. A jakich mężczyzn znosisz? Zmrużyła oczy, a sztućce wciąż trzymała, jak gotowe do ciosu puginały. — Lista jest długa — powiedziała wolno. — I nie chcę zanudzać cię detalami. Wspomnę jedynie, że dość wysokie miejsce na niej zajmują tacy mężczyźni, którzy dla kochanej osoby gotowi są iść na koniec świata, nieulękle, gardząc ryzykiem i niebezpieczeństwem. I nie rezygnują, choćby wyglądało, że szans na sukces nie ma. A pozostałe pozycje listy? Nie wytrzymał. Inni mężczyźni twojego gustu? Również szaleńcy? A czymże jest prawdziwa męskość? Figlar nie przekrzywiła głowę. Jeśli nie wymieszanymi we właściwych proporcjach klasą i szaleństwem.
Panie i panowie, baronowie i rycerze!
Krzyknął gromko szambelan Legow, wstając i oburącz wznosząc gigantyczny puchar.
A w danych cyrkumstancjach pozwolę sobie wznieść toast. Zdrowie jaśnie oświeconej księżnej Anny Henriety.
Zdrowie i szczęście! Hurra! Niech żyje! Wiwat!
A teraz, panie i panowie...
Szambelan odstawił kielich. Uroczystym gestem skinął na lokajów.
Teraz magna bestia!
Na półmisku, który czterech pachołków musiało nieść na czymś w rodzaju lektyki, wjechała na salę olbrzymia pieczeń, napełniając salę cudnym aromatem.
Magna bestia! Huknęli chórem biesiadnicy. Hurra! Magna bestia!
Jaka znowu cholera bestia? Głośno zaniepokoiła się Anguiem. Nie będę jadła, póki nie dowiem się, co to jest.
To jest łoś, wyjaśnił Geralt. Pieczeń z łosia.
Nie byle jakiego, odezwała się Milwa odkaszlnąwszy.
Byk miał za 700 narów.
Badylarz. 700 narów i 45 funtów, powiedział chrapliwie siedzący obok niej rabogęby baron. Były to pierwsze słowa, które uronił od początku biesiady.
Może i byłby to początek konwersacji, ale łuczniczka zaczerwieniła się, utkwiła oczy w obrusie i wznowiła kruszenie chleba. Ale Geralt wziął sobie do serca słowa Fringilli.
Czyżby to pan, baronie, spytał, położył tego kapitalnego byka?
Nie ja, zaprzeczył rabogęby. Mój synowiec, wyborny strzelec, ale to męski temat, że tak rzekę. Proszę wybaczenia, nie ma co nudzić dam.
A z jakiego łuku? Spytała Milwa, wciąż wpatrzona w obrus. Pewnikiem nie ze słabszego jak 70.
Laminat. Warstwami cis, akacja, jesion klejone ścięgnami, odrzekł wolno baron, zdziwiony zauważalnie. Podwójnie gięty zefar, 75 funtów mocy.
A naciąg?
29 cali. Baron mówił coraz wolniej. Zdawało się, że wypluwa poszczególne słowa.
Iście machina, powiedziała spokojnie Milwa.
Z takiej położy jelonka ze 100 kroków nawet, jeśli strzelec prawdziwie dobry.
A ja, chrapnął baron jakby trochę urażony, z 250 kroków trafiam, że tak rzekę, bażanta.
Z 250, Milwa uniosła głowę, to ja trafiam wiewióra.
Baron zachrząkał, speszony. Szybko usłużył łuczniczce jadłem i napojem.
Dobry łuk, wymamrotał, to połowa sukcesu. Ale nie mniej ważna jest jakość, że tak rzekę, strzał. Owóż, uważasz, waćpanna, według mnie, strzała.
Zdrowie jej miłości Anny Henriety, zdrowie wicehrabiego Juliana de Lettenhove.
Zdrowie, vivant.
A ona dała mu dupy,
dokończyła kolejną niemądrą anegdotę Anguiem. Młodzi rycerze zanieśli się rżącym śmiechem. Baronowny zwące się Quelin i Nick słuchały opowieści Kahira z otwartymi ustami, błyszczącymi oczyma i wypiekami na policzkach. Przy górnym stole wywodów Regisa słuchała cała wyższa arystokracja. Do Geralta, nawet przy jego wiedźmińskim słuchu, docierały przez gwar pojedyncze słowa. Orientował się jednak, że mowa jest o upiorach, strzygach, sukkubach i wampirach. Regis gestykulował srebrnym widelcem i dowodził, że najlepsze remedium na wampiry to srebro. Kruszec, którego najlżejszy dotyk jest dla wampira absolutnie zabójczy.
A czosnek? Pytały damy.
Czosnek też jest skuteczny, przyznawał Regis, ale kłopotliwy towarzysko, albowiem strasznie śmierdzi.
Cicho przegrywała na gęślach i fujarkach kapela z galeryjki. Popisywali się swym kunsztem akrobaci, żonglerzy i połykacze ognia. Trefniś usiłował rozśmieszać, ale gdzie mu tam było do Anguiem? Potem zjawił się niedźwiednik z niedźwiedziem, a niedźwiedź ku ogólnej uciesze zrobił kupę na podłogę. Anguiem posmutniała i przygasła, a z czymś takim trudno było konkurować. Ostronosa księżniczka znienacka wpadła w furię.
za jakieś niebaczne słowo, któryś z baronów wypadł z łaski i pod eskortą powędrował do wieży. Mało kto, poza bezpośrednio zaangażowanym, przejął się tą sprawą. Tak szybko to ty stąd nie wyjedziesz, niedowiarku, odezwała się Fringilla Vigo, kołysząc kielichem. Choć najchętniej wyjechałbyś zaraz. Nic z tego nie będzie. Nie czytaj, proszę, w moich myślach. Przepraszam, były tak silne, że odczytałam mimo woli. Sama nie wiesz, ile razy ja już to słyszałem. Sam nie wiesz, ile ja wiem. Proszę, zjedz karczochów. Są zdrowe, dobrze robią na serce. Serce to ważny organ u mężczyzny. Drugi w kolejności, jeśli idzie o ważność. Myślałem, że najważniejsze są klasa i szaleństwo. Przymioty ducha winny iść w parze z walorami ciała. To daje doskonałość. Nikt nie jest doskonały. A to nie jest argument. Trzeba się starać. Wiesz co? Chyba poproszę o te jarząbki. Rozkroiła ptaszka na talerzu tak szybko i gwałtownie, że wiedźmin aż drgnął. Nie wyjedziesz stąd tak szybko, powiedziała. Po pierwsze, wcale nie musisz. Nic ci nie grozi. Nic a nic, w samej rzeczy. Nie wytrzymał, wpadł w słowo. Nilfgaardczycy zlękną się ostrej noty wystosowanej przez książęcą kancelarię. A gdyby nawet zaryzykowali, przepędzą ich stąd ślubujący na czaplę błędni rycerze z przepaskami na oczach. Nic ci nie grozi, powtórzyła, nie zwracając uwagi na sarkazm. Toisin powszechnie uważane jest za księstewko z bajki. Śmieszne i nierealne, będące nadto z racji winnej produkcji w stanie permanentnego rauszu i niezmiennej bachicznej radości. Jako takie przez nikogo nie jest traktowane poważnie, ale cieszy się przywilejami. W końcu dostarcza win, a bez wina życia, jak powszechnie wiadomo, nie ma. Dlatego w Toisin nie działają żadni agenci, szpiedzy ani tajne służby i nie potrzeba armii. Wystarczą błędni rycerze z zasłoniętym okiem. Nikt nie zaatakuje Toisin. Z twojej miny widzę, że nie do końca cię przekonałam. Nie do samego. A szkoda, Fringilla zmrużyła oczy. Lubię docierać do końca. Nie znoszę niespełnień ani półśrodków, ani niedopowiedzeń. A zatem dopowiadam. Fulco Artevelde, prefekt z Riedbrunn, sądzi, że nie żyjesz. Zbiegowie donieśli mu, że druidki wszystkich was spaliły żywcem. Fulco robi co może, by zatuszować całą sprawę noszącą znamiona skandalu. Ma w tym zresztą interes, a na uwadze własną karierę. Nawet gdy dotrze do niego, że żyjesz, będzie już za późno. Wersja, którą podał w raportach, będzie już obowiązującą. Dużo wiesz. Nigdy tego nie kryłam. Tak więc argument o nilfgaardzkim pościgu odpada. A innych, które przemawiałyby za szybkim wyjazdem, po prostu brak. Interesujące. Ale prawdziwe. Z Toisin można wyjechać czterema przełęczami wiodącymi w cztery strony świata. Którą przełęcz wybierzesz? Druidki nie powiedziały ci nic i odmówiły współpracy. Elf z gór zniknął. Naprawdę, dużo wiesz. To już ustaliliśmy. I pragniesz mi pomóc. A ty tę pomoc odrzucasz. Nie wierzysz w szczerość moich intencji. Nie ufasz mi. Posłuchaj, ja nie tłumacz się. Zjedz jeszcze karczochów. Ktoś tam znowu ślubował coś na czaple. Kahir prawił komplementy baronowną. Anguiem podchmieloną słychać było na cały stół. Rabogęby baron, ożywiony dyskursem o łukach i strzałach, zaczął wręcz nadskakiwać Milwie. Proszę, skosztuj waćpan na szyneczki z dzika. Ech, że tak rzekę, są w mych włościach czarne pola, gdzie buchtują całe ich, że tak rzekę, watachy. O, trafiają się tam ładne pojedynki, sztuki trzycetnarowe. Sezon w pełni, jeśli waćpanna wyrazisz życzenie, a możem, że tak rzekę, na łów pospołu. My tu przecie tak długo nie zabawim. Milwa dziwnie prosząco spojrzała na Geralta. Bo ważniejsze, z przeproszeniem mości pana, mamy dzieła niźli polowaczka. Chociaż, dodała szybko, widząc, że baron się chmurzy, wielce chętnie bym z waszą mością na czarnego zwierza poszła. Baron rozpromienił się natychmiast. Jeśli nie na łowy, oświadczył ochoczo, wtedy choćby do siebie zapraszam. Do rezydencji. Pokażę mą kolekcję rosochów, poroży, że tak rzekę, fajek i szabli. Milwa utkwiła wzrok w obrusie. Baron chwycił tacę z kwiczołami, usłużył jej, potem nalał puchar wina.
— Wybaczcie — powiedział. — Ja mnie dworak, zabawiać nie umiem. Z dworską gadką nie tęgo u mnie.
— Ja — odkaszlnęła Milwa — w lesie wychowana jestem. Ciszę cenić sobie umiem.
Fringilla znalazła pod stołem dłoń Geralta i uścisnęła ją mocno. Geralt spojrzał w jej oczy. Nie mógł odgadnąć, co się w nich kryje. — Ufam ci — powiedział. — Wierzę w szczerość twoich intencji.
— Nie kłamiesz?
Przysięgam na czaple. Miejski strażnik musiał z okazji Jul zdrowo sobie podchmielić. Chodził bowiem chwiejnie, tłukł halabardą o szyldy i gromko, acz bełkotliwie, obwieszczał, że już 10 na zegarze.
Choć w rzeczywistości było dobrze po północy.
Jedź do Beauclair sam, powiedział niespodziewanie Reynard de Bois-Fresnes zaraz po tym, jak wyszli z oberży. Ja zostaję w mieście do jutra. Bywaj, Wiedźminie.
Geralt wiedział, że rycerz ma w mieście zaprzyjaźnioną niewiastę, mąż której dużo podróżował w interesach. Nie rozmawiali o tym nigdy, albowiem o takich sprawach mężczyźni nie rozmawiają. Bywaj, Reynard. Zadbaj o Skoffina, żeby się nie zaśmierdział. Jest mróz. Był mróz. Uliczki były puste i mroczne. Światło księżyca oświetlało dachy, brylantowo lśniło na zwisających z okapów sopelkach, ale nie docierało w głąb zaułków. Podkowy płotki dzwoniły na bruku. Płotka, pomyślał Wiedźmin, kierując się w stronę pałacu Beauclair. Zgrabna cisawa kobyłka, prezent od Anny Henriety. I jaskra. Ponaglił konia. Spieszył się. Po uczcie wszyscy spotkali się na śniadaniu, na które przyzwyczaili się chodzić do kompleksu zamkowej kuchni. Zawsze ich tam mile widziano. Nie wiedzieć czemu. Zawsze znalazło się tam dla nich coś ciepłego, prosto z garnka, patelni lub rożna, a zawsze znalazł się chleb, smalec, boczek, ser i kiszone rydze. Nigdy nie zabrakło dzbanka lub dwóch, jakiegoś białego lub czerwonego produktu słynnych lokalnych winnic. Zawsze tam chodzili. Od dwóch spędzonych w Beauclair tygodni. Geralt, Regis, Cahir, Anguiem i Milwa. A tylko Jaskier śniadał gdzie indziej. Jemu, komentowała Anguiem, smarując chleb, smalec ze skwarkami przynoszą do łóżka i nisko się kłaniają. Geralt był skłonny wierzyć, że właśnie tak było. A właśnie dziś postanowił to sprawdzić. Znalazł Jaskra w sali rycerskiej. Poeta miał na głowie karminowy beret, wielki jak bochen pytlowego chleba, a na sobie utrzymany w tonacji dublet, bogato haftowany złotą nicią. Siedział w karle, z lutnią na kolanie i niedbałymi kiwnięciami głowy reagował na komplementy otaczających go dam i dworaków. Anny Henriety na szczęście na horyzoncie widać nie było. Geralt bez wahania złamał więc protokół i śmiało wkroczył do akcji. Jaskier dostrzegł go natychmiast. — Wasz mościowie — nadął się i iście po królewsku machnął ręką — zechcą zostawić nas samych. Służba niechaj również się oddali. Zaklaskał w dłonie, a nim echo klaskania przebrzmiało, byli już w sali rycerskiej sam na sam ze zbrojami, malowidłami, panoplijami i silnym zapachem pudru, jaki pozostał po damach. Fajna zabawa. Ocenił bez przesadnej złośliwości Geralt. Tak ich przeganiać, co? To musi być miłe uczucie. Wydawać rozkazy jednym władczym gestem, jednym klaśnięciem, jednym monarszym zmarszczeniem brwi. Patrzeć, jak wycofują się tyłem jak raki, gnąc się przed tobą w ukłonach. Fajna zabawa, co? Panie faworycie. Jaskier skrzywił się. Idzie ci o coś konkretnego? Spytał kwaśno. Czy tylko o samogadanie? Chodzi mi o coś bardzo konkretnego. Tak bardzo, że bardziej nie można. Mów więc, słucham. Potrzebujemy 3 koni. Dla mnie Cahira i Anguiem. I 2 luzaków. Łącznie 3 dobre wierzchowce plus 2 podjezdki. Podjezdki, no, może w ostateczności muły, załadowane prowiantem i paszą. Na tyle twoja księżna chyba cię ceni, co? Zasłużyłeś u niej na tyle, mam nadzieję. Nie będzie z tym żadnego problemu. Jaskier, nie patrząc na Geralta, wziął się za strojenie lutni. Dziwi mnie tylko twój pośpiech. Powiedziałbym, że dziwi mnie on w równym stopniu, co twój głupawy sarkazm.
Pośpiech cię dziwi?
Żebyś wiedział. Październik się kończy, a pogoda psuje się zauważalnie. Lada dzień na przełęczach spadną śniegi.
A ciebie dziwi pośpiech, pokiwał głową Wiedźmin. Ale dobrze, że mi przypomniałeś. Załatw nam jeszcze ciepłe odzienie. Futra.
Myślałem, rzekł wolno Jaskier, że przeczekamy tu zimę, że zostaniemy tu.
Chcesz, palnął Geralt bez zastanowienia, to zostań.
Chcę. Jaskier wstał nagle, odłożył lutnię. I zostaje.
Wiedźmin słyszalnie wciągnął powietrze.
Milczał. Patrzył na gobelin, na którym wyobrażona była walka tytana ze smokiem. Tytan, pewnie stojąc na dwóch lewych nogach, usiłował wyłamać smokowi żuchwę. Smok nie wyglądał na zachwyconego.
Zostaje, powtórzył Jaskier. Kocham Anariettę, a ona kocha mnie.
Geralt milczał.
Będziecie mieli wasze konie, podjął poeta. Dla ciebie każę wyszykować rasową kobyłkę o imieniu Płotka, ma się rozumieć. Będziecie wyekwipowani, oprowiantowani i ciepło odziani.
Ale ja szczerze radzę zaczekać do wiosny.
Anarietta, czy ja dobrze słyszę? Wiedźmin odzyskał wreszcie głos. Czy mnie słuch nie myli?
Rozum, warknął Trubadur, masz przytępiony niezawodnie. Co do innych zmysłów nie wiem. Powtarzam, kochamy się, Anarietta i ja.
Zostaję w Toisant, z nią.
Jako kto?
Miłośnik? Faworyt? A może książę małżonek?
Status formalno-prawny jest mi w zasadzie obojętny, przyznał szczerze Jaskier. Ale niczego wykluczyć nie można, małżeństwa też nie.